Wiecie, tydzień temu zacząłem mówić trochę o Duchu Świętym, a dzisiaj tak naprawdę chcę takie wprowadzenie zrobić, bo chciałbym, żeby temat Ducha Świętego to był taki temat przewodni dla nas w tym roku. I dzisiaj chciałem takich kilka takich ogólnych informacji powiedzieć, żadnych oczywiście nowości, ale myślę, że warto na nowo na to zwrócić uwagę. Dlatego, że Duch Święty jest absolutnie niesamowitą osobą. I zostaliśmy ochrzczeni, tak? W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Gdybyśmy mieli podzielić historię ludzkości z perspektywy boskich osób, to czas Starego Testamentu to był czas, na który na pierwsze skrzypce, można powiedzieć, grał Bóg Ojciec. Bóg Ojciec. I przygotował scenę historii na nadejście swojego Syna. I chociaż Syn na tej ziemi był bardzo krótko z tej perspektywy, to był moment absolutnie przełomowy dla historii ludzkości. Kiedy Syn Boży stąpił na ziemię, stał się też Synem Człowieczym i umarł dla nas na krzyżu, a potem zmartwychwstał. Natomiast po niebowstąpieniu Jezusa nadeszła era Ducha Świętego. Nadeszła era Ducha Świętego. To On dzisiaj jest na ziemi, tak? Modlimy się, Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Jezus co zrobił? Wstąpił do nieba, tak? I Jezus obiecał, że pośle w swoim imieniu kogoś, kto będzie pocieszycielem Ducha Prawdy, czyli inaczej Ducha Świętego, który teraz jest na ziemi. Oczywiście Bóg jest wszechobecny i Bóg jest jeden, tak? W sensie jedności. Natomiast tak Boże Słowo nam mówi, że teraz jest ten czas działania Ducha Świętego i objawienia się Ducha Świętego. O ile Jezus w taki ludzki sposób przybliżył nam Boga Ojca, taki bardzo ludzki sposób, bo stał się człowiekiem, to zapowiedział coś jeszcze lepszego. Dlatego, że Jezus stając się człowiekiem też ograniczył się do ciała, więc ci, którzy byli blisko Niego, mogli Go dotknąć, mogli zobaczyć, jaki jest Bóg Ojciec w taki bardzo ludzki sposób, jak to Jezus pokazał, ale Jezus powiedział coś jeszcze lepszego, że idzie coś jeszcze lepszego, dlatego, że przez Ducha Świętego Bóg stał się nie tylko obok nas, z nami, tak, jak Jezus jest tym Bogiem z nami, Emanuel, ale że zamieszkał w nas przez swego Ducha. On jest w nas, a my w Nim. Czyli Bóg doprowadzi do takiej bliskości jeszcze większej niż kiedy Jezus był na ziemi. Tak? To było początkiem Bożym, początkiem czy celem Bożym od samego początku. I można by powiedzieć tak, jak te trzy osoby boskie wchodziły na scenę dziejów ludzkości i teraz żyjemy w erze Ducha Świętego, działania Ducha Świętego na ziemi, tak możemy powiedzieć, że ten Duch Święty nie wskazuje na siebie, ale wskazuje na Jezusa Chrystusa. To jest Jego podstawowym zadaniem, o którym mówi nam Boże Słowo. Że Duch Święty pokazuje na Jezusa, wywyższa Jezusa i prowadzi ludzi do Jezusa. Natomiast kiedy my przychodzimy do Jezusa, to co Boże Słowo nam mówi, co robi Jezus? Jezus prowadzi nas do serca Ojca, prowadzi nas do Ojca, abyśmy poznali Ojca. Aby koniec końców, jak mówi apostoł Paweł w liście do Koryntian, Bóg był wszystkim we wszystkich. Żeby Bóg stał się wszystkim we wszystkich. Ta jedność, która jest udziałem Boga, żeby stała się też naszym udziałem, żeby doszło do zjednoczenia stworzenia ze swoim Stwórcą. Natomiast myślę, że z tych trzech osób najbardziej tajemniczą, umykającą wszelkim próbom usystematyzowania jest właśnie osoba Ducha Świętego. I w historii Kościoła osoba Ducha Świętego była jakby najtrudniejsza do opisania, do określenia dla teologów i tak dalej. Dla mnie samego też przez wiele lat Duch Święty był taką osobą, trochę tak nie wiedziałem za bardzo, co o nim myśleć. Wiecie, i czytałem wczoraj takie badania, które zostały przeprowadzone na szeroką skalę w Wielkiej Brytanii i w USA. I to były badania, które robiły wszystkie nacje, znaczy w sensie wierzących muzułmanów, Żydów, niewierzących i chrześcijan. Ale w gronie chrześcijan też zostały tam przeprowadzone badania pośród poszczególnych wyznań. I okazuje się, że pośród, ogólnie biorąc, ewangelicznych chrześcijan, na pytanie, czy Duch Święty jest osobą, czy kimś innym, odpowiedziało 50%, że nie jest żadną osobą. Jest jakimś bytem, jest jakąś energią. W zależności od Stanów, czy tam, czy Wielkiej Brytanii, od 30 do prawie 50% ewangelicznych chrześcijan. Nie mówimy o jakichś tam chrześcijanach, którzy z Kościołem żyją na bakier, czasu do czasu, tylko gdzieś przy okazji może świąt do niego zachodzą, ale o tej grupie chrześcijan, o której mówimy, że stoi na biblijnym gruncie, tak? Że tu okazuje się, że Duch Święty nie jest znany nam. Tak naprawdę. Gdybym miał zadać nam pytanie, jak często modlimy się do Jezusa, wymawiając Jego imię? Pewnie często. Do Boga Ojca, Ojcze, pewnie często. Ale kto z was ostatnio modlił się, czy mówił do Ducha Świętego? Adam. Ktoś jeszcze? O, Karol. Czy czasami nie jest tak, że trochę on umyka nam naszej uwagi? Co prawda Biblia tak naprawdę swoją drogą nigdzie nie mówi, żeby modlić się do Ducha Świętego. Tylko modlić się w Duchu Świętym, tak? Tylko modlić się w Duchu. Niemniej, słuchajcie, kiedy ludzie myślą o Bogu Ojcu, to w takim powszechnym ludzkim wyobrażeniu to jest jakiś taki sędziwy starzec, nie? Natomiast on ma jakąś postać dla ludzi, tak? Nawet Biblia mówi o jakiejś postaci jaśniejącej, jest jakaś ta postać. Z Jezusem jest najłatwiej, bo chociaż nie wiemy, jak wyglądał, żadnego jego zdjęcia nie mamy, ale no to jeden z naszych, tak, człowiek. Ale Duch Święty? On jest jakiś bezkształtny. Pod postacią gołębicy, więc to nie jest kształt Ducha Świętego, to jest próba zobrazowania, w jaki sposób Duch Święty wstąpił. Ale to troszeczkę tak, jak Jezus jest drzwiami, czy jest bramą, tak? Więc tak naprawdę, jeśli chodzi o Ducha Świętego, nie mamy żadnego wyobrażenia. Do Boga można jakby przypaść Mu do nóg, tak? Szukać Bożego oblicza. Możemy, tak? Ale przypaść do nóg Ducha Świętego? Tak dziwnie, tak jakoś tak... Ciężko nam to się w głowie mieści. I być może dlatego tak bywa, że osoba Ducha Świętego umyka naszej uwadze. Umyka naszej uwadze. Tak bywa. Chociaż tak naprawdę, kiedy patrzymy na to, co Biblia mówi, to bez Ducha Świętego nie ma w ogóle chrześcijaństwa. Jego rola jest niebagatelna, nie do zastąpienia. Nie da się jej pominąć, żeby być chrześcijaninem. Więc gdybyśmy mieli zwrócić uwagę na te tytuły, które są tutaj określone, jest Ojciec, Syn i Duch Święty, to słuchajcie, Ojciec, o czym mówi ten tytuł Ojciec, na co nam wskazuje? Na kogoś to zradza. Na kogoś to tworzy, to stwarza, tak? I Bóg jest twórcą. Na kogoś, kto nie tylko jest projektantem, architektem, wynalazcą, ale kogoś to kocha. Bo jak jesteś ojcem, to kochasz to, co tworzysz. Czy to, co powołujesz do życia, czy kogo powołujesz do życia, kochasz. Dbasz, troszczysz się, ochraniasz. Jesteś odpowiedzialny za to. Architekt może stworzyć architekt i może być po prostu jakiś tam projekt i może być mu on po prostu zapomniany później przez niego, tak? Ale Bóg jest ojcem. Jest ojcem. I to wskazuje tą ideę, że tak naprawdę wszystko na ziemi rozbija się w jakiś sposób ojcostwo. Wszystko ludzie. Bóg Ojciec inicjuje coś. I to jest taki tytuł, który my jako ludzie, jak szczególnie jako mężczyźni, podzielamy razem z Bogiem. Też możemy zainicjować relację, z której coś powstanie, tak? Jakiś związek. Dzieci się mogą urodzić, tak? mieszkamy w Polsce i Polska jest naszą ojczyzną. Bez ojczyzny jesteś w zawieszeniu. Nie ma cię. Nie ma żadnej tożsamości. Natomiast jeśli chodzi o syna, ten tytuł syn wskazuje na to, że jeśli jest syn, to on jest zrodzony, tak? Nie ma ojca bez syna, a syna nie ma bez ojca, tak? Oczywiście nam w głowie to ciężko pojąć, że Jezus jest zrodzony, ale nie jest stworzony. Że został zrodzony przez ojca w wieczności, czyli poza czasem. My jesteśmy tak bardzo ograniczeni w czasie, że nam coś, co nie ma początku, to jest nie do pojęcia dla nas. Nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć. Natomiast syn, ta relacja syna i ojca wskazuje na zasadę generalnie życia, która rządzi tym całym światem. Jest to zasada relacji, zasada miłości, ale też zasada poddania uległości, autorytetu, posłuszeństwa, która istnieje pomiędzy ojcem i synem. I w synu wszystko zostało, cała ludzkość praktycznie została usynowiona. Tak? I apostoł Paweł w liście do Kolosan w pierwszym rozdziale od 15 wersetu mówi o Chrystusie w ten sposób. Chrystus jest obrazem niewidzialnego Boga, praprzyczyną wszelkiego stworzenia. Ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, w niebie i na ziemi. To, co widzialne i niewidzialne, trony oraz rządy, zwierzchności i władze, wszystko zaistniało przez Niego i dla Niego. On sam jest przed wszystkim i w Nim trwa wszystko razem połączone. On też jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem, pierwszym zmartwychwstałym, aby we wszystkim mieć rangę pierwszeństwa. Gdyż w Nim cała pełnia zechciała zamieszkać i przez Niego pojednać ze sobą wszystko na ziemi i w niebie dzięki wprowadzeniu pokoju za cenę krwi przelanej przez Niego na krzyżu. Posłuszeństwo Syna przyniosło życie, przyniosło zbawienie i nasze posłuszeństwo Bogu przynosi też nam życie. Natomiast jeśli chodzi o Ducha Świętego, wiecie, w naszym takim ludzkim pojęciu jest ojciec, jest syn, to gdzie jest matka, tak? I myślę, że między innymi dlatego tak bardzo kult maryjny, przynajmniej w naszym kraju, chociaż nie tylko, rozwija się. No bo jak jest ojciec i syn, to musi być i matka. Ale to ojciec zrodził syna. Ojciec zrodził syna. Bóg nie jest mężczyzną, tak? Chociaż ojciec i syn, te tytuły noszą sobie pierwiastki męskie, to jeśli chodzi o Ducha Świętego, to po grecku to jest rodzaj nijaki, a po hebrajsku rodzaj żeński. I jakbyśmy tak chcieli się przyjrzeć Duchowi Świętemu, on jest pocieszycielem, on jest jak taka gołębica, on jest delikatny, on jest czuły, to Duch Święty zdaje się prezentować bardziej te żeńskie akcenty w sobie. Oczywiście Bóg jest jeden w tym sensie, że w Ojcu jest to samo wszystko, co jest też i w Duchu Świętym, ale przynajmniej te cechy Duch Święty bardziej sobą przedstawia, będąc tutaj na ziemi, będąc nam bardziej potrzebny. I kto z was czytał Chatę? Większość. Pamiętacie, w jaki sposób Duch Święty został tam pokazany? Jako kobieta, tak? Jako taka zwiewna Azjatka. I myślę, że to te żeńskie akcenty, które zdaje się prezentować Duch Święty, zapewne miały jakiś wpływ na wizję autora, żeby właśnie Ducha Świętego przedstawić w taki, a nie inny sposób, jako kobietę, tak? Taką zwiewną, delikatną, bo takim wygląda, takim przynajmniej nam się zdaje być Duch Święty. I w jakiejś części oczywiście też taki jest. A oczywiście Duch Święty nie jest kobietą, a Ojciec nie jest mężczyzną, tak? Bóg tworząc kobietę i mężczyznę powiedział, że na obraz swój ich stworzył, tak? Czyli w Bogu jest całe spektrum, cała pełnia wszystkich cech żeńskich i męskich. To potrzebujemy, żeby gdzieś nie doszło do jakiegoś opacznego zrozumienia natury Boga. Natomiast kiedy myślimy o Duchu Świętym, tak? Że ta trzecia osoba to jest Duch, Duch się kojarzy z bytem niematerialnym, z czymś, co jest niewidzialne, z czymś, co jest takie nieuchwytne. Jest niematerialne, tak? I w języku hebrajskim słowo duch, to pewnie wiecie, bo to takie jedno chyba z najbardziej znanych w naszych kręgach słów hebrajskich, to jest ruach. I to słowo ruach oznacza równocześnie duch, wiatr oraz tchnienie. Ale to nie jest na zasadzie, że oznacza albo to, w zależności od użytego kontekstu, tylko oznacza to i to. A kontekst tylko czasami wskazuje, jaki, na co jest bardziej położony akcent. To oznacza się, że Duch Święty jest zobrazowany dla naszego zrozumienia jako wiatr, czy jako tchnienie w pewien sposób, tak? Gdzie też poznaje się, że jest oddech po wiaterku, który z ust wychodzi, tak? Że temu towarzyszy w jakiś sposób wiatr. Kiedy też Jezus mówił, rozmawiał z Nikodemem i powiedział do niego, co się narodziło z ciała jest ciałem, a co się narodziło z ducha jest duchem, nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje dokąd chce. Słyszysz jego szum, ale nie wiesz skąd nadciąga i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. I tu Jezus też używa tych, zamiennie tych słów można powiedzieć, że jest tak naprawdę to jedno i to samo słowo. A tylko w naszych przykładach, żeby zaakcentować pewne rzeczy, to zostaje podkreślone. Chociaż tak naprawdę przecież Jezus mówił albo po aramejsku, albo po hebrajsku, a nie po grecku. Więc tak naprawdę, kiedy mówił o duchu, to mówił ruach. I kiedy mówił o wietrze, mówił ruach. Używał jednego i tego samego słowa. Ale tak jest właśnie z wiatrem. Kto widział wiatr? Nikt nie widział wiatru, tak? Ale wszyscy widzieliśmy efekt jego działania. On jest niewidzialny. Trudno go, nie wiem, jakoś pod podczerwienią na przykład zobaczyć. Jakoś go nagrać. Nie idzie. Ale widzimy jego skutki działania. I podobnie jest z Bożym Duchem, że to przyrównanie do wiatru pewnie bierze się stąd, że Duch Święty wprawia w ruch, wprawia w życie. Tchnie i budzi do życia, tak powołuje do życia. Tak iż powstaje życie. I apostoł Paweł mówi o tym, że dążenie ducha wiedzie do życia i pokoju. Dlatego też między innymi o Duchu Świętym jedno z określeń mówi, że on jest duchem ożywiającym. Duch przynosi życie. Takie jest działanie Ducha Bożego. Że tam, gdzie on tchnie, tam, gdzie on wieje, tam życie jest pobudzone. Życie się rodzi, życie się rozwija. Natomiast to, co cielesne, prowadzi do śmierci, mówi apostoł Paweł. Więc to widzimy, że jest w duchu, tak? Pneuma, greckie słowo, również znaczy zarówno ducha, jak i wiatr. Chociaż hebrajski, zdaje się, jest bardziej bogatszym językiem, jeśli chodzi o możliwości zawarte w słowach, bogactwo znaczeniowe. I jest powiedziane, że to jest Duch Święty. Duch Święty. Oczywiście są też inne określenia, Duch Pański, Duch Prawdy, i tak dalej, Duch Boży, ale tym najczęściej używanym, najczęściej stosowanym jest określenie Duch Święty. Duch Święty. Dlatego, że gdybyśmy mieli opisać Boga, jaka cecha najbardziej Go charakteryzuje jako Boga, to myślę, że trzeba by powiedzieć, że to jest świętość. Nawet nie miłość, chociaż Bóg jest miłością, tak? Ale świętość. Święty, słowo świętość niesie sobie ideę oddzielenia, czyli że ktoś jest inny, jest niepodobny do czegokolwiek innego. Tak bardzo odbiega, odróżnia się, jest po prostu inny. I świętość Boża zawiera też w sobie ideę czystości, piękna, chwały w taki sposób, że nic nie jest do Boga choćby trochę podobne. Tak? On jest tak bardzo inny, tak bardzo różny. Natomiast Duch Święty jest duchem, który uświęca, czyli wprowadza nas w to, co jest Boże. I to, co apostoł Paweł pisze w liście do pierwszym liście do Koryntian, niesamowite słowa apostoł Paweł mówi, my głosimy Bożą mądrość ukrytą w tajemnicy, którą Bóg przed wiekami przeznaczył dla naszej chwały. Tej tajemnicy nie zgłębiła żadna wpływowa postać tego wieku, bo gdyby tak się stało, nie ukrzyżowano by Pana chwały. Tymczasem jak napisano, czego oko nie zdołało ujrzeć, a ucho usłyszeć i co ludziom nawet na myśl nie przyszło, to Bóg przygotował tym, którzy Go kochają. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha, bo Duch przenika wszystko, nawet głębie Boga. Kto z ludzi wie tyle o człowieku, co Duch ludzki, który mieszka w jego wnętrzu? Podobnie głębi Bożych nikt nie poznał w taki sposób jak Duch Boży. My zaś otrzymaliśmy nie Ducha Świata, ale Ducha, który pochodzi od Boga, by móc poznać, czym nas Bóg obdarzył w swojej łasce. O tym też mówimy nie w słowach dyktowanych mądrością ludzką, lecz w słowach, których naucza Duch, wyjaśniając ludziom duchowym to, co z natury duchowe. Człowiek zmysłowy nie przyjmuje spraw Ducha Bożego. Są one dla niego głupstwem, nie jest w stanie ich pojąć, gdyż trzeba je duchowo rozsądzać. Człowiek duchowy natomiast rozsądza wszystko, sam jednak pozostaje poza ocenami. Bo kto pozna myśl Pana, tak by go pouczać. My natomiast jesteśmy myśli Chrystusowej. Więc czytamy tutaj o tym, że Boży Duch przenika wszystko, nawet głębie Boga. Czy jak można też przetłumaczyć, że bada głębie Boga. Bo kto z ludzi wie tyle o człowieku, co duch ludzki? O człowieku kto najwięcej wie? My sami, tak? Inni ludzie, chociażby nie wiem jak nas znali, długo z nami żyli, to nie mają wejrzenia tak naprawdę w nasze motywacje, to co jest, co się dzieje w naszym sercu. Nie mają w to wglądu, mogą się tylko domyślać. Dobrze nas znając, mogą przewidywać i nawet czasami dobrze trafić, ale można się pomylić. Tylko nasz duch wie, co tak naprawdę w nas siedzi. I podobnie Paweł to odnosi do Boga, że Boży Duch przenika wszystko, zna głębie Boga. I my nie otrzymaliśmy jakiegokolwiek innego ducha, ale ducha, który pochodzi od Boga, by móc poznać, czym nas Bóg obdarzył w swojej łasce, tak? To, czego oko nie zdołało ujrzeć, ucho usłyszeć i co ludziom nawet na myśl nie przyszło, to Bóg przygotował tym, którzy Go kochają. Czyli Bóg jest tak niesamowity, że nic nie zatrzymuje dla siebie. Że chce cały dać się poznać, całe swoje wnętrze, całą swoją głębię swojego ducha, ale żeby to stało się możliwe, potrzebuje Boży Duch przenikać naszego ducha. Czyli ta społeczność z Bogiem musi być na poziomie duchów, naszego ludzkiego ducha z Bożym Duchem, dlatego że, jak apostoł Paweł mówi, jeśli ktoś jest zmysłowy, to nie przyjmuje spraw Bożego Ducha, nie jest zdolny, tak? Wydają mu się one głupstwem. I znowu wracając do rozmowy Nikodema z Jezusem, Nikodem był wybitnym nauczycielem prawa w Izraelu. Wybitnym. W skali narodu. W dodatku był to człowiek przeniknięty pismami. Tak? Przeniknięty pismami. A kiedy Jezus zaczął mu mówić o tym, że muszą się narodzić na nowo, on mówi, ale jak to się może stać? On tego w ogóle nie był w stanie przyjąć. Głupcem mu się to wydało. To co ja mam wejść do łona? Mamy znowu? On w ogóle, jego tok myślenia szedł zupełnie nie w tą stronę, którą powinien, tak? Dlatego Jezus mówił, musicie się narodzić na nowo z ducha. Z ducha, bo tylko wtedy będziecie w stanie zobaczyć i ujrzeć, wejść do Królestwa Bożego, zrozumieć te Boże sprawy. Jezus mówi do Nikodema, jeśli ty, będąc nauczycielem Izraelu, tego nie wiesz, co ja ci mówię o ziemskich sprawach, to co dopiero, kiedy ja ci zacznę mówić o niebieskich. Więc my potrzebujemy Bożego Ducha, bo bez Bożego Ducha się nie da po prostu. Na zwyczajnym świecie się nie da. Wejść w tajemnice Boże, to czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie stąpiło, co Bóg dla nas przygotował. Dlatego Bóg tak wymyślił to wszystko. Że Boży Duch przychodzi do nas i przenika nas. Wstępuje na nas. I też w tym świetle, patrząc na to, co zrobił Elizeusz, kiedy prosił o więcej ducha, tak, że on chciał ducha, on nie chciał czegokolwiek innego, on nie chciał jakichś zdolności, on nie chciał jakichś majątności, jakichś dobrodziejstw materialnych, on, Eliasz rozumiał jedną rzecz. Wszystko tak naprawdę zależy od ducha, który jest w nas. Mając ducha, masz wszystko. I do tego po części Jezus odnosił się, chociaż mówił o duszy, ale tą prawdę można też odnieść jak najbardziej do ducha, że cóż człowiekowi po tym, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swoje szkodę poniósł. Cóż po tym, że cały świat będzie twój, że zdobędziesz cały świat, jeśli na duszy, czy też na duchu mielibyśmy ponieść szkodę. Dlatego, że Paweł tu mówi o człowieku zmysłowym, tak? Że człowiek składa się z ciała, z duszy i z ducha. Bez Bożego Ducha ten nasz ludzki duch jest uśpiony, martwy, nieaktywny. To Boży Duch pobudza, ożywia naszego ducha i tam w naszym duchu istnieje możliwość kontaktu z Bogiem, społeczności z Bogiem. Z drugiej strony, słuchajcie, ten fragment chociażby, jak dla mnie jest oczywiste, że duch musi być osobą. Prąd ci pokaże, jak prąd mógłby, jakaś energia ci pokazać sekrety Bożego serca. To musi być osoba, która myśli i czuje, że jest w stanie to Tobie przekazać, nam to przekazać. Kiedy patrzymy na dzieje apostolskie, zdumiewa mnie ta jedna rzecz, kiedy patrzę na tą księgę. Bo wielu ludzi mówi, że to jest księga Ducha Świętego. Księga Ducha Świętego. I chociaż Duch Święty jest taką osobą, która nie lubi jakby stawać na widoku. Ona lubi pokazywać na Jezusa, nie wskazuje na samą siebie, jakby pozostaje w cieniu, to tak naprawdę, kiedy wejrzymy w dzieje apostolskie, to zdamy sobie sprawę, jak bardzo Duch Święty był obecny w życiu pierwszego Kościoła. Przeczytam wam ileś fragmentów, żebyśmy to mogli też zobaczyć. Księga Dziejów Apostolskich zaczyna się od słów, których Łukasz, który jest autorem tej księgi, mówi: oto mój pierwszy traktat dotyczył wszystkiego, co Jezus czynił i czego nauczał, od rozpoczęcia swej działalności aż do dnia, kiedy za sprawą Ducha Świętego wydał polecenia. Tak? Więc za sprawą Ducha Świętego to miało miejsce. Kiedy dalej czytamy, Jezus mówi po swoim zmartwychwstaniu uczniom: nie do was należy poznanie okresów i dat, które sam Ojciec ustawił z racji swojej władzy. Otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy na was wstąpi i będziecie mi świadkami tu w Jerozolimie, w całej Judei, Samarii i aż po najdalsze krańce ziemi. Więc oni mieli czekać na Ducha Świętego, tak? I potem czytamy w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, że oni się zebrali w górnej komnacie na modlitwie, 120 osób, i kiedy nagle od strony nieba dał się słyszeć szum, tak? Czyli ten wiatr. Był jak uderzenie potężnego wiatru. Wypełnił cały dom, w którym się zebrali. Wówczas zobaczyli jakby języki ognia. Rozdzieliły się one, spoczęły na każdym z nich. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Zaczęli mówić innymi językami stosownie do tego, jak Duch im to umożliwiał. Później apostoł Piotr, kiedy ludzie się zebrali, bo to było niesamowite zjawisko, mówi do nich, że Jezus został wyniesiony do nieba. Tam zajął miejsce po prawej stronie Boga. Otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i tego Ducha wylał na nas, co sami widzicie i słyszycie. I potem oni się pytają, to co mamy zrobić? I Piotr im odpowiadał: pamiętajcie się, odpowiedział Piotr, i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia waszych grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was, do waszych dzieci oraz do wszystkich pozostających z dala, ilu ich tylko Pan nasz Bóg powoła. Tak? Więc to chociażby ten werset przeczy takiej teorii, że na początku nie było Pisma Świętego w takim, jak dzisiaj mamy, formacie, więc był potrzebny Duch Święty. Tu jest obietnica, która mówi, że ilu tylko Pan zechce powołać. Tak? Ta obietnica Ducha Świętego się tyczy nas wszystkich. Ilu tylko ich jeszcze, ilu nas jeszcze tylko będzie. Dalej czytamy, kiedy aresztowano Piotra i Jana, wówczas Piotr, napełniony Duchem Świętym, przemówił. Tak? On przemówił napełniony Duchem Świętym. Kiedy zostali zwolnieni, Piotr z Janem wrócili do innych braci, zaczęli się modlić, żeby mogli z odwagą głosić Słowo Boże. I czytamy, gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym się zebrali. Wszyscy też zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili Słowo Boże z przekonaniem i odwagą. Później mamy historię Ananiasza i Safira, gdzie Piotr, kiedy oni chcieli tak trochę się z lepszej strony pokazać, mogli zrobić ze swoim, co zechcieli, ale nie. Chcieli dać część pieniędzy, ale wypaść lepiej w oczach innych, że niby wszystko dali. I Piotr mówi do Ananiasza: dlaczego szatan napełnił twoje serce tak, że okłamałeś Ducha Świętego? Tak, okłamałeś Ducha Świętego. Kiedy przyszła jego żona Safira, Piotr do niej mówi, kiedy ona potwierdziła słowa męża, że było tak i tak, a tak nie było. Piotr mówi: zmówiliście się, dlaczego się zmówiliście, aby wystawić na próbę Ducha Świętego? Energii nie można wystawić na próbę i nie można ją kłamać, tak? Dalej apostołowie mówią, my jesteśmy tego świadkami, czyli tego, co się stało z Jezusem, a także Duch Święty, tak? Także Duch Święty jest świadkiem, którego Bóg dał tym, którzy są Mu posłuszni. Kiedy zaczęły się jakieś problemy w Kościele, to oni, wybierając ludzi, którzy mieli zająć się tym problemem, mówią tak, znajdźcie sobie, bracia, 7 mężczyzn cieszących się powszechnym uznaniem, pełnych ducha i mądrości, pełnych ducha. Filip mówił do faryzeuszy, o ludzie twardego karku, nieobrzezanych serc i uszu, wy zawsze opieracie się Duchowi Świętemu, jak wasi ojcowie, tak i wy. Kiedy w Samarii po prześladowaniach Kościoła ludzie się zaczęli nawracać, Piotr i Jan przybyli tam i modlili się za nimi, po co? Aby otrzymali Ducha Świętego. Na nikogo z nich bowiem jeszcze nie stąpił i byli jedynie oszczeni w imię Pana Jezusa. Wkładali zatem na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Historia Filipa. Duch powiedział do Filipa, idź tam, przyłącz się do tego człowieka, który idzie i rozważa Księgę Izajasza i nie wie, o co chodzi. Kiedy ten etiopski eunuch został oszczony, gdy wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa. Kiedy apostoł Paweł wchodzi na scenę dziejów, do Ananiasza Bóg mówi, przemówił Bóg, aby poszedł do Pawła i powiedział, przychodzę, abyś odzyskał wzrok i został napełniony Duchem Świętym. Pogrążony w Piotr w myślach usłyszał głos Ducha. Poszedł do Korneliusza, do poganina, do którego Żydowi było ciężko pójść i kiedy jeszcze im głosił Ewangelię, Duch Święty już wstąpił na wszystkich słuchających jego mowy. Zaskoczyło to tych wszystkich wierzących, którzy należeli do obrzezanych i przybyli z Piotrem, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Czy ktoś może odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego podobnie jak my? Powiedział Piotr. Dalej czytamy, że przed pewien prorok zapowiedział pod wpływem ducha. Jak patrzymy przez dzieje apostolskie, widzimy, jak ten Duch Święty jest obecny w życiu Kościoła. Paweł, pierwsza podróż misyjna, zostali wysłani przez Ducha Świętego. Czytamy, zostali wysłani przez Ducha Świętego. 13 rozdział, 4 werset. Dalej wertując, w 15 rozdziale, kiedy doszło do tak zwanego pierwszego soboru jerozolimskiego, czytamy w 28 wersecie, uznaliśmy bowiem za słuszne Duch Święty i my. Decyzję podjęli nie tylko starsi Kościoła, ale Duch Święty. Duch Święty i my podjęliśmy tą decyzję. Kiedy Paweł szedł w swej podróży misyjnej, czytamy w 16 rozdziale, 6 wersecie, przez Frygię i Galację przeszli nie głosząc słowa. Duch Święty powstrzymał ich od tego w Azji. Gdy zbliżyli się do Myzji, próbowali skierować się do Bitynii, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im na to. Dziwne, co? No, głosić Ewangelię może, trzeba wszędzie, ale Duch Święty im nie pozwolił. W tym czasie, bo niecałe 2 lata później pozwolił im głosić w Azji i było tam jedno z największych przebudzeń, o których czytamy w Dziejach Apostolskich. Kiedy Paweł był w Efezie, spotkał tam jakichś ludzi, którzy byli uczniami Jana Chrzciciela i pierwsze, co ich zapytał, czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? O nim na to nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Bo nauka o Duchu Świętym jest nowa. Dla Żydów była nowa. Jest rzeczą, która pojawiła się w Nowym Testamencie. Jeszcze może 2 miejsca. W 20 rozdziale apostoł Paweł mówi o tym, że wiem tylko, co mi zresztą Duch Święty w każdym mieście poświadcza, że czekają mnie więzy i ucisk. Nie przywiązuję jednak wagi do mojego życia, zależy mi tylko na tym, aby dokończyć biegu oraz wykonać zadanie zlecone przez Pana Jezusa, to znaczy służyć świadectwem dobrej nowinie o łasce Bożej. I mówi do starszych w Efezie, uważajcie na samych siebie, na całą trzodę, w której was Duch Święty ustanowi przełożonymi. Duch Święty. Więc kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, patrząc na dzieje apostolskie, jak bardzo Duch Święty jest obecny w życiu Kościoła i bez Ducha Świętego nie ma tego życia w tym Kościele. Nie ma. Zobaczcie, jak w historii Kościoła doszło do tego, że Duch Święty został wypchnięty z Kościoła. Jeśli Ducha Świętego nie ma w życiu Kościoła, to ten kościół staje się kościołem religijnym, pustym i martwym. I jakieś obrządki, jak na przykład bierzmowanie, które jest jakby sztem w Duchu Świętym, jest tylko pustą tradycją, która nic nie zmienia niestety w życiu ludzi. Jest tylko pustą formułą, pustym obrzędem, pozbawionym obecności Ducha Świętego. Natomiast wiemy, że Słowo Boże mówi, że jeśli Duch Święty nam nie pomoże, to nikt nie jest w stanie wyznać, że Jezus jest Panem. Bez Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć. Bez Ducha Świętego nie poznamy w ogóle Boga, jak czytaliśmy w liście do Koryntian. Tak? Bez owoc Ducha to jest miłość, pokój, radość i wszystko inne, co mamy w Duchu Świętym, jest możliwe tylko do doświadczenia w Duchu Świętym. Duch Święty jest gwarantem chrześcijańskiego życia, tego, że nam się powiedzie. Słuchajcie, czy jest ktoś, kto nie wie o tym, co się wydarzyło teraz na skoczni normalnej, jak Dawid Kubacki i Kamil Stoch? Dawid Kubacki został mistrzem świata. A czy ktoś może nie wie, o czym mówię? Może ktoś nie oglądał, nie wie.
Wy nie sportowi.
Wy nie sportowi. Stało się coś, niesamowita historia. A chcę ją przywołać, bo kiedy byłem tego, patrzałem na to, to pomyślałem sobie, jaki świetny obraz, który pokazuje działanie Ducha Świętego. Nasi byli faworytami, ale pogoda zdecydowała inaczej. I po pierwszej serii Dawid Kubacki był 27, a Kamil Stoch 18. Jak ja patrzałem, to mówię, o, to już po ptakach. Po ptakach. Ale potem w drugiej serii wydarzyła się niesamowita historia, która zdaje się jeszcze nigdy nie miała miejsca. Bo to nagle Dawid Kubacki skoczył tak dobrze, że skoczył na pierwsze miejsce. I tych komentatorów, jak się słuchało tych komentatorów, Sebastiana Szczęsnego i Przemysława Babiarza, Sebastian Szczęsny powiedział tak, że zdani na łaskę wiatru i śniegu. Tak my możemy być bardzo dobrzy. Bóg daje nam niesamowite talenty, ale potem się okazuje, że jesteśmy ostatni, że w życiu idzie coś czasami jak pod górę, tak? Jakby wszystko sprzysięgło się przeciwko nam. A potem wydarza się niesamowita historia, jak to Szczęsny powiedział, że to coś nieprawdopodobnego, fantastycznych wizjach, coś takiego mógł sobie człowiek wyobrazić. A Przemysław Babiarz dodał, nigdy nie wolno zwątpić. Nigdy. Nigdy. Trzeba wierzyć do końca. I to frazes, no tak, trzeba wierzyć, wiadomo, nie, no ale gdzie? No z tego nikt z tak dalekiej pozycji nie stanie na pierwszym miejscu. Gdyby on dostał się do drugiej dziesiątki, to byłby już wielki sukces z takiej pozycji. Ale to te emocje, które towarzyszyły komentatorom i przypuszczam, że wielu Polakom, którzy patrzyli na tą nieprawdopodobną historię, która się wydarza. Czy tak naprawdę to nie jest właśnie to, co robi Duch Święty z nami? Że my jesteśmy takimi ludźmi, którzy tak, rzeczy nie idą tak, jakbyśmy chcieli. Ale potem przychodzi ta łaska tego wiatru, łaska tego Ducha Świętego i okazuje się, że to, co jakby było przeciwko, tak naprawdę sprzyja i wygrywamy. Czy podobnie nie będzie ta historia, gdzie wielu mogłoby nas przekreślić, nawet my sami byśmy mogli się przekreślić i powiedzieć, teraz to już nie ma co. Chociaż dla mnie jest niesamowite to, że Dawid Kubacki, chociaż mógłby się przekreślić, powiedział, że drugi skok odda najlepiej, jak tylko potrafi. Dał z siebie wszystko. I opłacało się tak. On sam nie wierzył, do końca nie wierzył. A jednak to stało się faktem, ale taką piękną historię pisze nam Duch Święty. I On jest tym, który, chociaż my możemy coś robić najlepiej, jakbyśmy chcieli i się starali, chociaż możemy być świetnie przygotowani, a nam nie wychodzi i przegrywamy, to tutaj sprawdza się to powiedzenie Jezusa, że pierwsi będą ostatnimi, tak? A ostatni będą pierwszymi. Że z tych końcowych pozycji można stać się pierwszym. Dlatego, że tu nie zdecydowały do końca umiejętności, ale rzeczy, na które nie masz wpływu. Zewnętrzne okoliczności zdecydowały o takim, a nie innym układzie tego sportowego widowiska. I podobnie jest właśnie z Duchem Świętym. On jest tym kimś, kiedy pewnego dnia odniesiemy sukces i okaże się, że to nie stało się przez nas samych, ale że przez czynniki niewidoczne, to się wydarzyło, bo Duch Święty stanął za nami. Tak jak tutaj te okoliczności, które były nieprzychylne jakby w pierwszej rundzie, w drugiej okazały się być bardzo sprzyjające. Chciałbym wam puścić pewien filmik na koniec. Janko, puścimy ten filmik. Ewa Kamińska, żona prezbitera naszego Marka Kamińskiego, puściła taki filmik na stronie swojej żona biskupa. I myślę, że chociaż on przekazuje inną prawdę, ale też chciałbym ją odnieść do Ducha Świętego, bo świetnie pasuje też do tego, do roli Ducha Świętego w naszym życiu. Ten filmik o przewiśnieniu. Warto się zastanowić, jaką rolę Duch Święty ma dzisiaj w naszym życiu. Czy jest nam znany, czy gdzieś jest troszeczkę jakby w opłotkach naszego życia? To jest dążenie, które możemy powiedzieć, nigdy nie jest dość. Żeby chcemy, żeby więcej Ducha było pośród nas i w nas, ale też, żeby Duch miał więcej nas. Tak? Bo nie chodzi tylko o to, żebyśmy my mieli więcej Ducha, ale żeby to Duch miał więcej nas. Przewiśnieć się zwie, a zwie się tak, bo. Teraz jest czas akurat przewiśniegu, chociaż w tym roku bardzo szybka wiosna. Można to od początku puścić z muzyką? Przewiśnieg się zwie, a zwie się tak, bo skutecznie przebija się przez śnieg. Nie czeka na lepszy czas, na zmianę okoliczności. Przedziera się ku górze pomimo wszelkich przeciwności. Przez śnieg, lód czy błoto, w lodowej temperaturze, to chuchro wytrwale i skutecznie zmierza ku górze. Jakie z tego wnioski? Przewiśnieg rozpoczyna misję swojego życia pomimo. Przewiśnieg podnosi swoje wątłe ciałko pomimo. Jakby znał odwieczną maksymę kaznodziei Salomona. Kto zważa na wiatr, nigdy nie będzie siał. A kto patrzy na chmury, nie będzie żoł. Kierowanie się niesprzyjającymi okolicznościami powoduje bezruch, niemoc i brak rozwoju. Jest z jednej strony dobrą wymówką, z drugiej strony nie przynosi owocu. Nie koncentruj się na okolicznościach, ale na swoim celu. Nie koncentruj się na okolicznościach, ale na swoim marzeniu. Nie koncentruj się na okolicznościach, ale na swoim pragnieniu. I myśl, co zrobić, by zrobić to pomimo. Nie czekaj na lepsze dni. Dziś rozpocznij wędrówkę ku górze. Bądź jak przewiśnieg, powstań pomimo. I ta prawda, która jest w przewiśniegu zawarta, chcę też odnieść do Ducha Świętego. Tego Ducha Świętego, który powoduje, że wprawia w ruch i energię. Że chociaż jest w przypadku tego przewiśniegu mróz, zimno, że to wydaje się, że to nie jest ten czas, żeby coś robić, bo naokoło jest zima. To nie jest jeszcze wiosna, tak? I trzeba przejść wiele przeciwności. To Duch Święty jest taką siłą, jest tym pocieszycielem, tym parakletosem, który staje przy nas, by nam dać siłę, by nas wesprzeć, byśmy pomimo różnych przeciwności pieli się w górę i byśmy rośli. Sami z siebie tego nie zrobimy. Ale z Jego siłą w nas, z Jego życiem w nas, z Jego tchnieniem w nas, to staje się możliwe. Jakże często jest tak, że musimy w naszym życiu nauczyć się jednej rzeczy. Że próbujemy w swoim chrześcijańskim życiu sami coś zrobić. Sami pokonać grzech, sami pewne rzeczy uskutecznić i okazuje się, że musimy ponieść porażkę. Aż nauczymy się, że to nie my, tylko Duch Święty w nas ma uczynić. Że z Duchem Świętym porażka może zamienić się w zwycięstwo. Pomimo tego, że upadamy, pomimo tego, że nie wychodzi nam wiele rzeczy, ale On na koniec końców zapisze ten piękny rozdział w naszym życiu, którym bardzo emocjonalnie będziemy mogli się cieszyć z tego powodu, że wygraliśmy. Że to my staliśmy się mistrzami. Chociaż już być może sami na sobie i inni postawili na nas kreskę, że nie tym razem. A jednak rzeczy niezwykłe mogą się wydarzyć tylko przez Ducha Świętego. Dlatego też dzisiaj chcę, żebyśmy mogli się pomodlić. Duch Święty, chcemy go, Jego obecności więcej w naszym życiu. Warto pomyśleć dzisiaj nad swoim życiem. Na ile znam Ducha Świętego, na ile dopuszczam Jego obecność w moim życiu, żeby to On też działał w moim życiu, na ile pragnę mieć społeczność z Nim, aby moje życie było życiem w Duchu. Aby moje dążenia szły za dążeniami Ducha Bożego. Nie postępujcie według ciała, mówi apostoł Paweł, ale postępujcie według Ducha. Bo kto postępuje według Ducha, dąży do życia i pokoju. A kto postępuje według ciała, dąży do śmierci. A kto postępuje według ciała, Bogu podobać się nie może, mówi apostoł Paweł. Więc to jest to wyzwanie dla nas. Wierzę, że Duch Święty chce w tym roku czynić pośród nas i w naszym życiu, w życiu każdego z nas, nowe rzeczy. Chce wprowadzać nas w wymiar doświadczania nowych rzeczy, które są do doświadczenia w Duchu, do nowych objawień w naszym życiu, w którym możemy poznać Ducha Bożego. Dlatego, że Słowo Boże mówi tak, że nawet czytanie samego Pisma Świętego może być śmiercionośne. Tak? To, co apostoł Paweł zawarł w myśli, litera zabija. To Duch ożywia. Tylko Duch Boży jest w stanie ożywić w naszym życiu Słowo Boże i sprawić, że przyniesie to nam życie, że przyjdzie nowe, świeże objawienie do naszego życia. Panie, prosimy Ciebie, Duchu Święty, prosimy Ciebie, Ty, który jak oblubienica w pieśni nad pieśniami wołała do Ciebie, mówiła, powstań wietrze i przewiej mój ogród, niech jego zapach jego owocu się rozniesie po całym ogrodzie dla mojego miłego. To wołanie oblubienicy jest niezwykłą modlitwą, którą dzisiaj chcę znieść przed Twoim tronem, Panie. Abyś Ty, Duchu Święty, wiał przez ogród naszego wewnętrza, przez ogród naszego życia, przez naszą winnicę. Bo tylko Ty, Duchu Święty, jesteś w stanie sprawić, że ta miła wonność, wonność Chrystusowa, miła wonność owocu, jakiego owocu? Owocu Twego, Duchu Święty, owocu miłości, pokoju, radości i tak dalej, może się roznieść po całym naszym wnętrzu i po całym naszym życiu. Ty to sprawiasz. Musi powstać wiatr z północy, wiatr z południa. Twój wiatr, Duchu Święty, wiatr dobrych i też trudnych okoliczności, aby przewiać nasze życie, aby wydobyć z nas tę piękną wonność. Tylko Ty to potrafisz uczynić, Duchu Święty, i potrzebujemy, żebyś wiał przez nasze życie, abyś wiał przez życie tego Kościoła, aby ta piękna wonność pośród nas mogła się wydobywać dla Ciebie. Chcemy być Kościołem, który nie żyje na bakier z Duchem Świętym, ale który daje właściwe miejsce Tobie, abyś żył pośród nas, aby mógł przemawiać przez nas. Chcemy się poddawać Tobie, bo dajesz swego Ducha więcej tym, którzy są Tobie posłuszni. Abyś nas napełniał i napełniał, tak jak napełniałeś uczniów w Dziejach Apostolskich nie tylko raz, ale napełniałeś ich więcej razy, aby mogli z odwagą głosić całe Twoje Słowo. I to też czynili. I tak samo my potrzebujemy Twojego napełnienia, Duchu Święty, abyś Ty napełniał i wypełniał nasze życie, abyśmy mogli powstać i z odwagą iść i głosić Twoje Słowo, kiedy Ty wyciągasz ręce, aby uzdrawiać i czynić swoje znaki i cuda. Potrzebujemy tego, bo dałeś nam nie ducha bojaźni, Panie, i nie lęku, ale mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Takiego ducha już nam dałeś i w takim duchu jesteśmy. A Ty, Duchu Święty, teraz wiej i pobudzaj w nas. Ty, który sprawiasz ruch, Ty, który przynosisz życie, potrzebujemy Ciebie. Bo bez Ciebie będziemy Kościołem, który jest martwy, którym nie ma życia, a my potrzebujemy Ciebie i chcemy poddawać się Tobie, abyś Ty przyniósł nam Twoje życie, Boże życie, w obfitości. Halleluja. Amen.